Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Przemienienie na górze Tabor ma miejsce 8 dni po wydarzeniach, kiedy Chrystus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za Nim, niech weźmie swój krzyż i niech go naśladuje. Trudna jest ta nauka Chrystusa i wielu o ten krzyż właśnie potyka się, upada. Stąd też Paweł Apostoł będzie mówił, uczył, że krzyż jest głupstwem dla Boga. W liście do Filipian, który przed chwilą słyszeliśmy, mówił o tych ludziach, którzy odrzucają krzyż, że ich losem jest zagłada, ich Bogiem jest brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Przeciwnie, człowiek wiary, człowiek, który wyznaje Jezusa Chrystusa, on wie z pewnością, tak jak Paweł Apostoł i za nim może to powtórzyć, że jego ojczyzna jest w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Wiemy, dokąd idziemy, gdzie mamy ojczyznę, jaki jest cel naszego życia. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam naszego Pana, który umacnia uczniów Piotra, Jakuba i Jana przed swoją męką. Zabiera ich na górę przemienienia. To umocnienie dokonuje się w atmosferze modlitwy. Właściwie o tej modlitwie pisze tylko święty Łukasz. Chrystus trwa na modlitwie. Słyszeliśmy, gdy modlił się, wygląd jego twarzy odmienił się, a odzienie stało się lśniąco białe. Chrystus modli się na modlitwie. Modli się do Boga. Dokonuje się ta przemiana podczas modlitwy. Łukasz jest jedynym też ewangelistą, który odsłania nam rąbek tajemnicy, o czym Jezus rozmawiał z dwiema postaciami, które mu tam towarzyszyły, z Mojżeszem i Eliaszem. Oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało dokonać się w Jerozolimie. Mówili o męce, o krzyżu, o ukrzyżowaniu Jezusa. To daje nam podstawy do przypuszczania, że właśnie Chrystus chciał, by uczniowie słyszeli to, by słyszeli i widzieli, by zrozumieli, że męka, która jest dla zwyczajnego człowieka nieprzygotowanego zgorszeniem, tak jak dla wielu chrześcijan cierpienie jest zgorszeniem i nie może człowiek przejść tej próby, bowiem traci jakby grunt pod nogami, zaufanie do swojego Boga i zaufanie do ludzi, podobnie obawiał się Chrystus może stać się z jego uczniami. Oni są zmorzeni na tej górze. Słyszeliśmy to w Ewangelii. Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. To powtarza się za każdy raz, kiedy zbliża się chwała Boża. W Księdze Rodzaju, której fragment słyszeliśmy na początku liturgii słowa, gdy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, Abraham głęboko zasypia. Po prostu jego sen jest bardzo głęboki, ogarniają go ciemności, jest zmorzony. I wtedy Bóg przemawia do niego. Tutaj uczniowie są zmorzeni, zasypiają, ale mamy też w pamięci obraz z Ogrodu Oliwnego, gdy Chrystus prosił uczniów, by oni czuwali, a jednak zasypiają. Przychodząc do kaplicy szpitalnej, stojąc przed majestatem Bożym, wielu z nas jest zmorzonych. Nie chodzi to bynajmniej o zwyczajną słabość ciała i to, że jesteśmy zmęczeni, ale nasze umysły są zajęte troskami, cierpieniem. Myślimy o tym, co dzieje się z chorym dzieckiem, co nas czeka w domu, gdy wrócimy, o różnych relacjach rodzinnych, zawodowych. Jesteśmy zmorzeni sami sobą i innymi ludźmi. Nie ma w nas jakby miejsca na Pana Boga. Dopiero musi nastąpić sen, czyli wyłączenie jakby wszystkich naszych zmysłów, by Bóg do nas się zbliżył. No i zbliżył się także do Piotra, Jakuba i Jana. Gdy się ocknęli, a po zbudzeniu ich umysł był już jasny, czysty, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Jest to ważne, że Chrystus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Ważne dla nas, byśmy zrozumieli kontekst Starego i Nowego Testamentu. Mojżesz i Eliasz są to dwie najważniejsze postacie Starego Testamentu. Gdy Chrystus z nimi rozmawia, jest kontynuacja tych wydarzeń, które miały miejsce wcześniej, co nazywamy Starym Testamentem. Ale gdy będzie otaczać chwała i obłok otoczy Jezusa i te osoby, to te osoby znikną, pozostanie tylko Jezus. I znowu jest to komunikat bardzo czytelny dla apostołów. Jedynym pośrednikiem od tej chwili między Bogiem a ludźmi jest Jezus. Już nie Mojżesz i nie Eliasz i nie postacie Starego Testamentu i nie prorocy, tylko Jezus pomiędzy Bogiem i ludźmi. I nie jest najważniejsze to, że podczas tych wydarzeń na Górze Przemienienia, podczas tej Epifanii, mamy do czynienia z tym, że twarz tak się zmieniła i pojaśniała i szaty były niczym ługiem wybielone, ale najważniejszy jest głos, który będzie słyszalny, głos samego Ojca, który zaświadczył: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Komunikat dla apostołów i dla nas. Jezus jest Synem Boga, Jego mamy słuchać. Jezus o sobie powie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi, nie ma innego pośrednika. Kto twierdzi, że jest wiele dróg, nie wskazuje właściwej drogi. Co więcej, deprecjonuje drogę Jezusa Chrystusa. Kto mówi, że każda droga, każda religia jest jednakowo cenna, nie zrozumiał tego, co powiedział Bóg, albo zlekceważył to i nie przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. Tak wyjaśnia nam Ewangelia i już to komentowałem. To znaczy, jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Dla nas Eucharystia w kaplicy szpitalnej jest swego rodzaju górą przemienienia. Przychodzimy tutaj spotkać się z Jezusem, ale tak naprawdę nie potrafimy się modlić. Słowa nam się urywają, myśli nam się plączą, wciąż wracamy do jednego tematu, jakby się zacięła płyta, albo prosimy, albo przepraszamy. A tu dokonuje się coś niezwykłego. Tu objawia nam się Chrystus w czasie Eucharystii, ale także i w czasie liturgii Słowa. Tu jest wieczysta adoracja, stajemy przed Bogiem. Nasze umysły, jak już to wyjaśniałem, są zmożone. I kiedy Bóg zbliża się do człowieka, to zarówno Abraham, jak i teraz uczniowie odczuwają lęk. Bo każde stworzenie odczuwa lęk, najpierw lęk przed Bogiem. Każda komórka naszego ciała będzie nam podpowiadać, gdyby Bóg zbliżył się ze swoim majestatem do nas. To jest nasz Pan i Stwórca, to jest źródło naszego życia. Człowiek zaczyna się bać, bo czuje, jak jest maleńki. Dopiero później następuje to otwarcie, radość i następuje swego rodzaju kontemplacja Boga, czyli człowiek rzuca się w ramiona Boga nie w sposób fizyczny, ale tak jakby ogromna tarcza słońca podczas zachodu pochłonęła, wszystkie te promienie pochłonęły człowieka. Bóg jest miłością. To jest jednak pewien proces. Wszystko zaczyna się jednak od zaufania. Jeśli jest w nas brak zaufania, jest ta nieufność do Pana Boga, to nie będzie mocnej wiary. Wiara będzie okazjonalna. To znaczy podczas jakiejś uroczystości, wydarzeń religijnych, uniesienia serca, będziemy wierzyć głęboko i znowu, gdy pojawi się jakaś trudność i cierpienie, ta wiara będzie z nas uchodzić. Nie ma zaufania. Przypomnijmy sobie scenę, gdy Piotr na polecenie Jezusa zaczyna iść po falach i idzie tak jak po twardym gruncie. I w momencie, kiedy zachwiał się, kiedy jego zaufanie osłabło, zaczyna tonąć. Podobnie jest z nami. Ile razy doświadczamy właśnie zachwiania w tym zaufaniu do Pana Boga, zaczynamy tonąć. Jesteśmy wówczas rozgoryczeni, osądzamy wówczas innych ludzi. Pismo Święte stosujemy jako właściwie kodeks karny, wynajdujemy u innych ludzi wady, grzech, na tym się koncentrujemy i Pan Bóg od nas odchodzi. On nie odszedł, to my odwracamy się od Pana Boga. Zaufanie, wiara. A jeśli człowiek potrafi uwierzyć, no to ta wiara rozkwita w miłości i pojawia się nadzieja. Nadzieja, która zawieść nie może. Potrzebne jest jednak zaufanie, ten pierwszy krok. Gdy przestępujemy próg kaplicy i wstępujemy tu na to wzniesienie łaski, na naszą górę przemienienia, to znaczy, że staramy się ufać. Pragnienie, by zaufać, jest już drogą w kierunku wiary. Bóg zna nas, przenika, jak już powiedziałem. Wie o Twoich zmartwieniach, cierpieniach. Spróbuj zaufać. Co nam pozostaje? Tak jak uczniom Piotrowi, Janowi i Jakubowi, zejść z góry przemienienia i nie dać się pokonać cierpieniu podczas Wielkiego Tygodnia. Nie zwątpić. Wiemy, że pomimo tego, iż oni mieli tak mocne umocnienie i widzieli Chrystusa, który się przemienił, pokazał im swoje prawdziwe bóstwo i choć uwierzyli, że jest Mesjaszem, jednak w Wielkim Tygodniu zadrżeli przed cierpieniem, przed zniesławieniem, przed wykluczeniem ze społeczności, przed perspektywą uwięzienia, ubiczowania i wydania ich na śmierć, tak jak ich mistrza. Kiedy przychodzimy na mszę świętą, wszystko jest w porządku. Wiemy, Jezus jest Mesjaszem. On nam pomaga, On nam wybacza, On jest z nami, On nas kocha. Kiedy wracamy do domu, do miejsca pracy i następuje twarda konfrontacja z życiem i z cierpieniem, zaczynamy wątpić, czy Jezus wie o tym, co się dzieje, czy nam pomoże, czy to wszystko ma sens. Wątpimy w Boga, wątpimy w Kościół, zaczynamy wątpić w samych siebie i w swoją wiarę. Niech umocnieniem będą też i słowa psalmu, który był śpiewany między pierwszym a drugim czytaniem. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Kogo masz się lękać, jeżeli Pan jest Twoim światłem i zbawieniem? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Skoro znamy drogę, skoro wiemy, że niebo jest nam obiecane, że Bóg jest naszym Ojcem, mam bać się tego człowieka, o którym Paweł apostoł mówił, co już przypominałem, że jego zagładą jest, jego losem jest zagłada, jego Bogiem jest brzuch, a chwałą w tym, czego win powinien się wstydzić? Tym ludziom mamy zazdrościć. Naszą ojczyzną jest niebo, naszym Ojcem jest Bóg, a naszą drogą jest wiara. Wyznajmy więc wiarę. Wierzę w jednego Boga.
Ojca naszego, Stworzyciela nieba i ziemi.